tych rzeczy, które robię, którymi się zajmuję, jest tak dużo. Jestem taki trochę cygan, to tu, to tam, biegam, skaczę. Właśnie, śpiewam, tańczę, recytuję. I tak można by w trzech słowach moje jestestwo opisać.
Serce i rozum. Reportaż Urszuli Kropiewnickiej.
Ja zastanawiałam się często, kim ja chciałem zostać, kiedy byłem dzieckiem. I pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to chyba to, że chciałem zostać kierowcą. Tak mi się wydaje, bo... Mój ojciec jest zawodowym kierowcą. Pamiętam, że zabierał mnie czasami w trasę i to były zazwyczaj duże samochody, ciężarówki. Więc takie jazdy samochodem ciężarowym czy autokarem to było naprawdę bardzo silne przeżycie dla mnie, a jeszcze wyjazd gdzieś za miasto to było jak odkrywanie nowego świata. Zamiłowanie do przemieszczania się to chyba właśnie dzięki mojemu ojcu. Połączyłem sobie to w takie marzenie, że chciałbym dużo jeździć i śpiewać. I w sumie nie tak dawno to marzenie się zrealizowało w moim życiu. Jeżeli chodzi o moje studia i to, jak zostałem aktorem, tak naprawdę nie miałam takich marzeń. Uczyłem się w szkole budowlano-geodezyjnej w Białymstoku na Bojarach przy ulicy Słonimskiej. Zaczęło się od tego, że trafiłem na konkurs recytatorski organizowany przez panią bibliotekarkę, ponieważ to była szkoła męska, cały czas jest. Z frekwencją na konkurs bywało różnie. To był czas, kiedy internet jeszcze nie był w Polsce tak bardzo rozpowszechniony. Ja chyba nawet nie miałem komputera wtedy, to były takie czasy. Często przychodziłem do biblioteki szkolnej po prostu na internet. I pamiętam, że pani mówi do mnie pewnego dnia: Michał, a może byś się zgłosił na konkurs? I faktycznie wziąłem udział w tym konkursie. Nie pamiętam, jak on się skończył, czy ja zostałem zauważony, czy nie, to jest mało ważne, ale ważniejsze jest to, że na ten konkurs była zaproszona też grupa teatru sporadycznego. To był teatr młodzieżowy, działający przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury. Po tym pokazie podeszli do mnie i zapytali, czy ja bym nie chciał wpaść na próbę. I ja myślę sobie, pewnie, czemu nie? Bardzo mi się spodobało to, co robiliśmy i nawet doświadczyłem takiej magii teatru. Pamiętam na jednym z wyjazdowych występów, to było w Sokulskim Domu Kultury. Graliśmy spektakl pod tytułem Rzecz o Czarownicach. Pierwszy raz poczułem, że my już nie odgrywaliśmy ról, tylko byliśmy tymi postaciami. Jak zeszliśmy ze sceny, przytuliliśmy się wszyscy tam grający i chyba zaczęliśmy z tej radości płakać nawet. Tak się wzruszyliśmy. Dzięki temu, że pani bibliotekarka w szkole średniej poprosiła mnie o udział, a potem spotkałem panią Ewę Jakubaszek z tego teatru sporadycznego. Gdyby nie oni, to na pewno byłbym w innym miejscu dzisiaj. Na tyle połknąłem tego bakcyla w tym teatrze sporadycznym, że miałem duży problem w klasie maturalnej, co dalej ze sobą zrobić. Serce podpowiadało mi: idź w tym kierunku, to ci sprawia dużo radości i spełniasz się w tym. Rozum podpowiadał mi: nie wygłupiaj się, kończysz właśnie szkołę techniczną, masz być budowniczym druki mostów kołowych. I sytuacja niejako rozwiązała się sama, bo szkołę techniczną kończy się w ten sposób, że pisze się też pracę dyplomową. Promotor i wychowawca mojej klasy, pan Sienkiewicz, wysłał naszą pracę na konkurs techniczny. I my akurat z kolegą zostaliśmy laureatami tego konkursu, dzięki czemu dostaliśmy indeksy na Politechnikę. A najbliższą, która honorowała, była Politechnika Warszawska. Pojechałem na te studia. I te studia zakończyły się niepowodzeniem. No niestety byłem za słaby z matematyki, ten mój humanistyczny umysł był bardziej rozwinięty. Ja to pamiętam, bardzo przeżyłem tę porażkę, na tyle, że nie chciałem wrócić do Białegostoku. Rodzice też przecież utrzymywali mnie w tej Warszawie. Czułem po prostu wstyd, że nie udało mi się, więc postanowiłem, że jeszcze raz spróbuję, ale tym razem będą to studia zaoczne. Udało mi się dostać pracę w Warszawie na budowie, więc zacząłem smakować tego zawodu. W tygodniu budowałem Warszawę, że się tak wyrażę, a w weekendy uczyłem się na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. cóż, potrwało to kolejnych 9 miesięcy i ja już definitywnie się przekonałem, że to nie jest moja droga. I postanowiłem wtedy, że jednak pójdę za głosem serca. Rzuciłem pracę, rzuciłem te studia zaoczne i wróciłem do Białegostoku. Złożyłem papiery na Akademię Warszawską i do Białegostoku, na Akademię Teatralną. Ale no nie wierzyłem, że się dostanę tak naprawdę i tu miałem w sobie na tyle mało wiary w siebie, że nie poszedłem na te egzaminy. Mimo, że pojechałem do Warszawy, więc został mi tylko Białystok. I wtedy przyszedł też jakiś taki kryzys i myślę sobie, nie dostanę się, nie mam w ogóle po co tam iść. Powiedziałam o tym mojemu koledze, który tak się na mnie zdenerwował. Powiedział, że jak ja nie pójdę na te egzaminy, to on nie chce mnie znać w ogóle. Więc dzięki niemu tak naprawdę zdecydowałem się, że idę. I dostałem się. I dostałem się do Akademii Teatralnej w Białymstoku. To był dla mnie oszałamiający sukces. W każdym razie cały czas Pan Bóg stawia mi na mojej drodze ludzi, którzy mnie w pewien sposób albo inspirują, albo do czegoś zachęcają i to dzięki nim tak naprawdę jestem tym, kim jestem. Potrzebowałem tych 2 lat w Warszawie i potrzebowałem tej porażki, myślę, żeby odważyć się iść za głosem serca. Od tego czasu staram się podążać za głosem serca bardziej niż za głosem rozumu. Wiele osób mi mówi, że kojarzy mnie z uśmiechem. I czasami dochodzi do takich sytuacji, że kiedy ja się nie uśmiecham, to ludzie się pytają, co się stało? Michał, coś, wszystko dobrze? A ja tak na nich patrzę i myślę, ale co, ale czemu tak pytacie? No bo nie uśmiechasz się. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak ludzie reagują. Pan Bóg mnie jeszcze obdarzył takim szerokim uśmiechem i dużymi zębami. Nie wiem skąd to się bierze. Nie zawsze było wesoło w moim życiu. Miałem takie przykre bardzo momenty. Było dużo cierpienia, było dużo bólu dla młodego człowieka, dla dziecka. To nie jest komfortowa sytuacja do wzrostu, nie? Może stąd też jest taki mój wizerunek uśmiechniętego człowieka. Może to jest pewnego rodzaju mechanizm obronny, który sobie wykształciłem w dzieciństwie. Wiele rodzin w Polsce i na świecie ma takie problemy, jak miała nasza rodzina. Ale skończyło się to, co złe. Teraz jest dobrze. Momentem zwrotnym w moim życiu był powrót z Krakowa do Białegostoku. Ja po studiach trafiłem do Teatru Groteska. Tam była bardzo duża lekcja takiego scenicznego życia. Tam bardzo dużo pracowałem i cenię ten czas. Ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że muszę coś zmienić w moim życiu, bo jest mi niejako za wygodnie. To moje życie jest zbyt przewidywalne i dorosłem do takiego momentu, żeby powiedzieć, odchodzę. Odchodzę i właściwie idę w nieznane. Nie wiedziałem, co ze mną będzie. Ale tutaj znowu na mojej drodze pojawiła się moja współlokatorka, która pokazała mi modlitwę księdza Dolindo Ruotolo. Jezu, troszcz się Ty. Jezu, Ty się tym zajmij. Też niektórzy mówią na to tak. I ja pamiętam, że bardzo się bałem podjąć tę decyzję, ale kiedy pomodliłem się tą modlitwą, to cały strach, który był niemal paraliżujący, odszedł. I ja sobie pomyślałem, okej, to jest znak. Ja to zrobiłem i potem nie musiałam długo czekać, bo następnego dnia zadzwoniła do mnie koleżanka z Białegostoku i poprosiła o pomoc. Poprosiła, żebym śpiewał w jej zespole. Więc Pan Bóg nie kazał długo czekać. Ona nic nie wiedziała o tym, że ja właśnie rzuciłem pracę, o której wiele osób marzy. Wróciłem do Białegostoku, pracowałam w zespole i zacząłem szukać dalej. Pomyślałam sobie, jakby się rozwinąć teraz. No i trafiłem na warsztaty wodzirejskie, organizowane w Katowicach przez ośrodek księdza Balchnickiego. I tam poznałem ruch wodzirejski. Jak zobaczyłem 120 wodzirejów ubranych we fraki na balu wodzirejskim z całej Polski, to po prostu pomyślałam sobie, ja jestem w jakimś innym świecie. I to, jak pięknie oni to wszystko prowadzili, mnie na tyle zafascynowało, że ja postanowiłem, że zostanę takim wodzirejem. Więc od tego czasu jestem panem od dobrej zabawy i fanem dobrej zabawy. Też byliśmy w tym ośrodku księdza Blachnickiego szkoleni do tego, żeby pomagać ludziom, którzy organizują przyjęcia bezalkoholowe. Bo kiedy zabiera się alkohol ze stołu, trzeba zaproponować coś w zamian, żeby to przyjęcie faktycznie było ciekawe i radosne. Więc z taką myślą wodzireje w Polsce są kształceni. Oczywiście mnóstwo imprez odbywa się z alkoholem i też nie ma z tym problemu. Wodzirej jest po to, żeby niejako ludzie nie nadużywali tego alkoholu. kolejna przygoda niesamowita z zespołem 12 tenorów, The 12 Tenors. Wszystko dzięki temu, że trafiłem do Scholi Adonai. Tam poznałem Maćka Dziemięczuka, który teraz jest popularnym youtuberem. Wspaniały, utalentowany człowiek. Maciek wcześniej tam śpiewał w tym zespole, ale założył rodzinę i postanowił, że jednak nie będzie tam dalej śpiewać, bo to się wiąże z wyjazdami. Zapytał, czy ja nie chciałbym śpiewać, bo on uważa, że powinienem wysłać tam zgłoszenie. Dla mnie to było na ten czas totalną abstrakcją. Ja nie wierzyłem w to, że mogę przede wszystkim być wybranym do takiej grupy, a po drugie, że poradzę sobie. Maciek uznał, że jednak absolutnie, że mam to zrobić i ja wysłałem to zgłoszenie faktycznie. Minęło parę miesięcy, wyjechałem sobie w Bieszczady, po raz pierwszy chyba w życiu i to był taki moment, że ja sobie wszedłem na szczyt góry Smerek, usiadłem pod krzyżem, który jest tam na szczycie, i nagle dostałem telefon. Telefon z zapytaniem, czy ja jestem zainteresowany nadal, bo producenci chcieliby podpisać ze mną umowę i zaprosić mnie do udziału w tej trasie. Więc to był najlepszy prezent z nieba chyba, jaki do tej pory dostałem. Bardzo lubię doszukiwać się takich znaków. W teatrze bardzo dużo jest symboliki, więc chyba to z teatru zaczerpnąłem. Te wejście na górę, to, że byłem pod tym krzyżem i nagle telefon. I cały czas nie mogłem w to uwierzyć, po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Myślę sobie, co się właśnie wydarzyło. Ja jadę w trasę koncertową z grupą 12 tenorów. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up. Tutaj mamy taki materiał wideo, który powstał na trasie. To zapis ostatniego koncertu naszego w Szczecinie. Akurat mieliśmy okazję zaśpiewać. No i pamiętam, że nawet producenci, którzy przyjechali z Niemiec, byli pod ogromnym wrażeniem tego, co się dzieje na koncercie, tego, jak ludzie reagują. Tam było z parę tysięcy osób co najmniej. Ta energia, która była w nas, bo to było około setnego koncertu i wiadomo, że już każdy tęskni do domu. Wszystko zaczynało się około 10 dni przed pierwszym koncertem. Wtedy zjeżdżaliśmy się ze wszystkich stron Europy, nawet świata, bo były osoby i z Kanady, i z Australii. Dowiadywaliśmy się, które mamy partie. Codziennie po 8 godzin od rana do wieczora uczyliśmy się tych partii, nagrywaliśmy je sobie po to, żeby po próbie w pokoju ćwiczyć. To był bardzo intensywny czas zawsze i pamiętam, na mojej pierwszej trasie bałem się, że po prostu nie wyrobię się z tym wszystkim muzycznie i sytuacyjnie na scenie, ale każdy sobie pomagał i był wyrozumiały dla siebie i to było wspaniałe. Były oczywiście momenty takie, że mieliśmy siebie dosyć, ale to przecież nikt nie jest bez wad. Podczas jednej trasy potrafiliśmy zrobić 30 tysięcy kilometrów. Pamiętam taką piękną salę, w sumie futurystyczną, chociaż zbudowaną gdzieś w latach 70. w Stuttgardzie. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Graliśmy też 500 metrów pod ziemią w kopalni soli i to było jedno z takich bardziej spektakularnych miejsc. Śpiewałem 2 lata z nimi i to było około 200 koncertów. Uświadomiłem sobie, że to jednak jest wyczerpujące bardzo fizycznie. Przyszedł taki czas, kiedy ja już miałem dosyć tej trasy, mimo że z zewnątrz wygląda kolorowo, to też jest bardzo ciężka praca. Trochę bym to porównał do takiej złotej klatki. Wszystko masz zapewnione, codziennie inny hotel, transport, wyżywienie. O nic się nie musisz martwić, ale sam fakt, że cały czas żyjesz na walizkach, dosłownie na walizkach, to nie jest żadna przenośnia. Z dala od domu, z dala od bliskich, a po drodze też przeżywa się różne sytuacje mniej wesołe. Na przykład podczas pierwszej trasy wydarzył się zamach w Berlinie na jarmarku bożonarodzeniowym. My akurat graliśmy wtedy w Niemczech, w Hamburgu. Na niejednym utworze każdy z nas się powstrzymywał, żeby się nie rozkleić. Podjąłem decyzję, że jednak robię przerwę. Obserwuję chłopaków przez internet i teraz już tylko wspominam dobre strony tego wszystkiego. Więc mam nadzieję, że jeszcze uda mi się z chłopakami zaśpiewać i wyżyć na scenie. Easy go, little high, Kiedy już widziałem, że muszę słuchać swojego serca, to właściwie już było blisko do kolejnej przygody, jaką jest lotnictwo, latanie. Pamiętam taką sytuację, kiedy odprowadzałem na lotnisko Okęcie jeszcze wtedy mojego brata ciotecznego, który leciał do Stanów. Tak bardzo chciałem wsiąść z nim do tego samolotu. Ja byłem wtedy nastolatkiem. We mnie było takie marzenie głęboko gdzieś, żeby latać, ale całe życie myślałem, że trzeba być zdrowym jak astronauta, żeby być pilotem. I wszystko się zmieniło ostatniej jesieni. To była jesień 2018. Gdzieś tam klikałem YouTube'a i trafiłem na kanał polskiego pilota, kapitana Dariusza. On mnie wyprowadził z tego błędu. Więc ja wtedy zrobiłem wszystko, żeby dowiedzieć się, jak tym pilotem zostać. I zacząłem szukać i znalazłem. Trafiłem do Aeroklubu Białostockiego i tam właściwie niedawno skończyłem kurs pilotażu i zdałem egzaminy wszystkie państwowe, teoretyczne, praktyczne i od niedawna jestem pilotem samolotów. Ja cały czas sobie powtarzam, masz co jeść, masz co się ubrać, masz dach nad głową, to już jest wspaniale. Wszystko, co jest ponad to, to jest coś ekstra. Jeśli chodzi o przyszłość, to dla mnie to jest zagadka. Ja nie wiem, ja nie mam żadnego planu na życie. Nie mam żadnego scenariusza, to się wszystko dzieje krok po kroku. Sam jestem ciekaw, co przyniesie przyszłość.
Był to reportaż Urszuli Kropiewnickiej Serce i Rozum. Opowiadał Michał Snarski.